Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Ti narrow corridor status, societies, and the fate of liberty to książka non-fiction Darona Acemoglu i Jamesa A. Robinsona, która analizuje, dlaczego wolność pojawia się tylko w określonych warunkach historycznych i politycznych. Autorzy nie traktują liberty jako stanu naturalnego ani trwałego, lecz jako efekt ciągłej równowagi między silnym państwem a aktywnym społeczeństwem. Książka łączy historię, ekonomię polityczną i analizę instytucji, pokazując, że zarówno zbyt słabe państwo, jak i zbyt silne państwo mogą prowadzić do ograniczenia wolności. Punktem wyjścia jest szeroka perspektywa historyczna, od starożytności po współczesność, a celem książki jest wyjaśnienie, jak powstają instytucje zdolne chronić prawa jednostki bez popadania w despotyzm. To ambitna, analityczna praca o źródłach ładu politycznego i kruchości wolności. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, wolność jako efekt kruchej równowagi między państwem a społeczeństwem. Centralna teza książki brzmi, że wolność nie wynika po prostu z rozwoju gospodarczego, tradycji czy dobrych intencji elit. Powstaje wtedy, gdy państwo ma dość siły, by egzekwować reguły, chronić obywateli i utrzymywać porządek, ale jednocześnie jest ograniczane przez społeczeństwo zdolne do kontroli władzy. Autorzy pokazują, że to napięcie nie jest wadą systemu, lecz jego warunkiem działania. Jeśli państwo jest zbyt słabe, nie potrafi bronić ludzi przed przemocą, chaosem czy prywatnymi interesami. Jeśli jest zbyt silny, zaczyna podporządkowywać sobie obywateli i tłumić ich autonomię. Książka rozbija więc ideę, że stabilna wolność wymaga permanentnego negocjowania granic władzy. To odróżnia ją od uproszczonych wizji, w których sam wzrost państwa albo sama aktywność społeczna miałyby automatycznie prowadzić do lepszych rezultatów. Po drugie, dwa zagrożenia, czyli despocja i brak państwa, autorzy opisują dwa przeciwstawne niebezpieczeństwa, między którymi rozciąga się wąski korytarz wolności. Pierwsze to despoticzny lewiatan, czyli państwo nadmiernie scentralizowane, które wykorzystuje siłę do kontroli obywateli zamiast do ochrony ich praw. Drugie to nieobecny lewiatan, czyli państwo zbyt słabe, by zapewnić bezpieczeństwo, rozstrzygać spory i egzekwować podstawowe reguły życia publicznego. Ten podział jest ważny, bo książka odrzuca popularne założenie, że słabe państwo z definicji oznacza więcej wolności. W praktyce brak państwa często prowadzi do dominacji lokalnych watażków, przemocy, korupcji albo prywatnych form przymusu. Z kolei silne państwo bez kontroli społecznej może stać się narzędziem represji. Przez takie zestawienie książka pokazuje, że polityczna wolność nie polega na braku władzy, ale na ograniczeniu władzy przez instytucje społeczne i obywatelskie. Po trzecie, korytarz wolności jako proces historyczny, a nie trwały punkt docelowy, jednym z najważniejszych wkładów książki jest przedstawienie wolności jako procesu, który trzeba stale podtrzymywać. Korytarz nie jest stanem osiąganym raz na zawsze, lecz dynamiczną drogą, na której społeczeństwo i państwo nieustannie się wzajemnie korygują. Autorzy podkreślają, że nawet kraje, które weszły do korytarza, mogą z niego wypaść, jeśli osłabnie kontrola społeczna. Wzrośnie koncentracja władzy albo zmienią się warunki historyczne. Ta perspektywa jest szczególnie istotna, bo przeciwstawia się naiwnemu przekonaniu, że nowoczesność sama gwarantuje trwałą demokrację. Książka sugeruje raczej, że każda generacja musi na nowo wypracowywać mechanizmy odpowiedzialności i ograniczania władzy. W praktyce oznacza to, że instytucje formalne, takie jak konstytucje czy wybory, nie wystarczą bez żywego społeczeństwa, które potrafi z nich korzystać i ich bronić. Wolność jest więc ujęta jako osiągnięcie wymagające ciągłego wysiłku. Po czwarte, historyczne przykłady pokazujące, skąd bierze się i znika wolność. Książka opiera się na szerokim materiale historycznym, od starożytnej Uruk i opowieści o Gilgameszu, po Amerykę rewolucyjną, Chiny, Amerykę Łacińską i współczesne państwa afrykańskie. Te przykłady nie służą jako luźne ilustracje, lecz jako sposób sprawdzenia ogólnej teorii w różnych kontekstach. Autorzy pokazują, że podobne napięcia między władzą a społeczeństwem pojawiają się w bardzo odmiennych kulturach i epokach, choć przyjmują różne formy. W jednym miejscu kluczowe znaczenie ma mobilizacja obywatelska, w innym lokalne struktury kontroli, a jeszcze gdzie indziej tradycje samorządności lub opór wobec centralizacji. Taka metoda ma dużą wartość, bo pozwala uniknąć prostych wyjaśnień opartych wyłącznie na geografii, kulturze czy szczęściu. Książka przekonuje, że historia instytucji i konfliktów politycznych lepiej tłumaczy losy wolności niż pojedynczy czynnik. Dzięki temu czytelnik widzi, że współczesne kryzysy mają głębokie historyczne korzenie. Na koniec znaczenie książki dla współczesnej polityki i reform instytucjonalnych. Tinarov Soridor ma znaczenie nie tylko teoretyczne, ale też praktyczne, zwłaszcza dla osób zainteresowanych reformami państwa, demokratyzacją i rozwojem instytucjonalnym. Autorzy ostrzegają, że nie da się skutecznie eksportować demokracji ani sprawnych mechanizmów kontroli bez uwzględnienia lokalnych warunków społecznych i historycznych. To ważna korekta wobec podejścia, które zakłada, że wystarczy wprowadzić formalne instytucje, by zaczęły działać. Książka sugeruje, że reformy muszą wyrastać z realnej zdolności społeczeństwa do uczestnictwa, nacisku i nadzoru. Dlatego jest cenna dla badaczy polityki, ekonomii instytucjonalnej i historii, ale także dla czytelników chcących zrozumieć współczesne napięcia między bezpieczeństwem, porządkiem i wolnością. Wyróżnia ją szeroki zasięg historyczny połączony z jasno postawioną teorią polityczną. To nie jest prosty poradnik ani czysto akademiczna monografia, lecz ambitna książka, która pomaga zrozumieć, dlaczego jedne systemy chronią wolność, a inne ją niszczą. Podsumowując, Tinarov Soridor to książka dla czytelników, którzy chcą zrozumieć politykę na poziomie głębszym niż bieżące spory partyjne. Szczególnie skorzystają z niej osoby zainteresowane naukami społecznymi, historią instytucji, rozwojem państwa, demokracją i przyczynami autorytaryzmu. Jej największą zaletą jest połączenie szerokiej perspektywy historycznej z jedną spójną ramą interpretacyjną. Autorzy nie zatrzymują się na opisie upadku lub sukcesu konkretnych krajów, ale pytają, dlaczego wolność jest tak rzadka i dlaczego wymaga stałego napięcia między władzą a społeczeństwem. Na tle podobnych książek wyróżniają właśnie ten model, w którym państwo nie jest ani jednoznacznym wrogiem, ani automatycznym gwarantem porządku. To lektura, która uczy myślenia instytucjonalnego, pokazuje ograniczenia prostych recept i pomaga lepiej ocenić współczesne kryzysy polityczne. Daje narzędzia do analizy, a nie gotowe slogany, dlatego ma wartość zarówno intelektualną, jak i praktyczną. Jeśli chcesz nas wesprzeć daro na Cemoglu, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.